Od 2 dni padał nieustający deszcz. Kwiecień nie zapowiadał się pogodnie. Dach w barakach Domaszki zaczął przeciekać. Brudne krople wody kapały koło samego łóżka w brezentowe wiadro. W drugim miejscu koło stolika również przeciekało. Gdy Józef zwrócił się do pieczonkina, w którego kompetencjach leżała naprawa urządzeń, ten tylko ręką machnął. Pociek nie przestanie. To wpłynęło na ostateczną decyzję. Istotnie, dłuższe pozostawanie na punkcie było bez sensu. Radosławski ma rację. Należy jechać. Rada żołnierska zatrzymała Józefa aż do przekazania składu bielizny według ksiąg wzwodnemu Ostapience. Po 2 dniach Józef skończył. Jednakże Radosławskiego już nie było, a Pastuszkiewicz czekał na jakieś pieniądze, które nie nadchodziły. Tymczasem pilnował ładowania 4 samochodów ciężarowych różnymi zapasami, zapotrzebowanymi przez okręg, i głośno mówił, że od maja zabierze się do reorganizacji magazynów. W nocy obudził Domaszkę, który spał, jak było umówione, w ubraniu. Samochody stały już na gościńcu za karczmą. Było jeszcze zupełnie ciemno, gdy ruszyły.
Uważasz pan, gdy przyjedziemy z tym wszystkim, zupełnie inaczej nas w korpusie przyjmą. Z posagiem, proszę pana!
Nie obawiali się pogoni, bo na punkcie pozostał tylko 1 samochód i to zepsuty. Zresztą do południa zdążą dojechać.
Tak, panie drogi,
kręcił się Pastuszkiewicz na twardym siedzeniu.
Nasi przodkowie nadciągali do Wojska Polskiego ze swymi pocztami, a my też nie z gołymi rękami. Tradycja, panie, tradycja!
Gdyby nie wypadek z przekładnią, byliby na pierwszą. Reparacja zajęła jednak przeszło 3 godziny i auto pomimo naprawy szło źle. Gdy zatrzymały ich pierwsze straże polskie, był już zmrok. Pomimo posagu w korpusie nie przyjęto Pastuszkiewicza i Józefa ze specjalnym, a przez nich spodziewanym entuzjazmem.
Korpus, jak z wesołą miną, powiedział im kapitan Borek. I tak mamy multum zaopatrzenia. Starczyłoby na 5 korpusów.
Z ludźmi też nie bardzo wiadomo było, co robić. Pastuszkiewicz urządził się dzięki znajomościom w kancelarii prowiantowej. Józef przez dłuższy czas był bez przydziału, zanim nie spotkał Radosławskiego. Ten dostał już funkcję adiutanta dowódcy taborów dywizyjnych i na takież stanowisko wciągnął Domaszkę. Roboty nie było wcale, bo chociaż tabory przedstawiały się imponująco, samych adiutantów, oficerów i urzędników wojskowych było kilkunastu. Jednakże atmosfera panowała tu zupełnie inna niż w oddziałach rosyjskich, z którymi Józef dotychczas się zapoznał. Powszechnie dyskutowano o sytuacji politycznej w Rosji na froncie, nadchodziły wiadomości z okupowanej Warszawy i Wilna. Wyraźnie mówiło się o niepodległości i podnosiło się cenność własnej siły zbrojnej. Tymczasem przyszło lato. Józef Domaszko przeniósł się do intendentury w Bobrujsku, gdzie spotkał kapitana Parczewskiego, sąsiada państwa Hejbowskich. Parczewski znał dobrze wuja Mieczysława, a Józefa widywał w Terkaczach jeszcze jako małego chłopca. Teraz miewał wiadomości z Polski. Od niego też Józef dowiedział się, że Terkacze zostały doszczętnie zniszczone podczas działań wojennych i że podobno pan Hejbowski został zabity odłamkami pocisku. Czy pozostali mieszkańcy majątku uszli z życiem? Nie wiadomo. Są tylko pewne informacje, że front został przerwany niespodziewanie i że Terkacze, jak puszota, majątek Parczewskiego przez 6 godzin był pod huraganowym ogniem artylerii niemieckiej. Józefem wiadomości te mocno wstrząsnęły. Nie spał przez 2 noce i chodził jak struty. Niewesoły nastrój powiększał brak roboty. Mijały tygodnie i miesiące na zupełnej bezczynności. W poszukiwaniu książek do czytania Józef dotarł do panien Mietkiewiczówien. Były to 2 siwe staruszki w żałobie, zamieszkujące mały dworek na przedmieściu. W dworku kwaterowało 8 oficerów i od jednego z nich Józef dowiedział się, że stare panny mają dużo książek, ale nie ciekawych, bo to albo naukowe, albo całkiem filozofia. Okazało się, że siostrzeniec staruszek, młody student, zginął na froncie, a książki właśnie spora szafa należały do niego. Obie panny Mietkiewiczówny bardzo się ucieszyły, że Józef przedstawił się jako student Wydziału Filozoficznego i amator takiej właśnie lektury. Nie chciały jednak książek pożyczać, zaprosiły natomiast Józefa, by ilekroć ma czas wolny, czytał sobie w ich małym saloniku. W szafie były istne skarby. Kant, Platon, Darwin, Bückel, Tain, Erasm, Majewski, Bieliński, Marx, Łędowski, Wolter, Kartezjusz, Szekspir, Balzak, Tolstoj, Przybyszewski, Puszkin, Krasicki i tyle, tyle innych. Niektóre ze znalezionych tu dzieł Józef znał już, na inne rzucał się łapczywie. Czytał systematycznie, od górnej półki począwszy, wszystko po kolei, z żalem tylko odkładając książki w języku angielskim, którego nie znał. Czytał całymi dniami, pełen był podziwu dla tych wielkich umysłów i wielkich talentów, które umiały tak potężnie zawładnąć przekonaniami czytelnika. Toteż po Weiningerze nabrał pogardy dla kobiet, po Darwinie stał się zdecydowanym materialistą, po Platonie zmienił zdanie i trzeba było przeczytać Bückla, by zachwiać się w poglądach idealistycznych. Marx, jako wywrotowiec, nie sprawiał na Józefie większego wrażenia, chociaż trudno mu było odmówić słuszności. Z jesienią zwolnił się pokoik na facjatce i Józef przeniósł się na kawalerkę do dworku. Od tego czasu całkowicie utonął w lekturze. Był właśnie przy końcu czwartej półki, gdy otrzymał zawiadomienie o śmierci stryja Cezarego i wezwanie Aleksandry Robiertówny, by natychmiast przyjeżdżał do Pietrogrodu. Urlop dostał bez trudu, natomiast podróż nie była tak łatwa. Pociągi szły jak Bóg dał, a nadto na każdej niemal stacji lokalne władze rozporządzały się według własnych poglądów na przeznaczenie komunikacji kolejowej i chociażby tym sposobem zaznaczały swoją niezależność. Potworzyła się już bowiem na terenie państwa niezliczona ilość samodzielnych republik, co było widowiskiem gorszącym.
Teraz każdy sam sobie republiką, żartował sąsiad Józefa w wagonie, zażywny pułkownik bez oficerskich odznak. Józef pomyślał, że ci Rosjanie to bardzo dziwni ludzie. Rzeczy poważnych nie lubią brać na serio, za to z powodu drobiazgów gotowi dojść do samobójstwa. Przyjechał już po pogrzebie. Pani Kulman zajęła się wszystkim. Za jej radą Domaszko kazał przenieść do niej na przechowanie meble, obrazy i tym podobne rzeczy, zaś za pozostałe pieniądze nabył brylanty, które ukrył w irchowym woreczku na piersi. W tych niepewnych czasach Bóg wie, co się może zdarzyć, a przezorność nie zawadzi. I zdarzyło się. Rewolucja bolszewicka. O powrocie do korpusu nie mogło być mowy. W ogóle paradowanie w przyzwoitym mundurze na ulicach stało się równoznaczne ze skazaniem siebie na śmierć. Józef ubrał się w swój najstarszy garnitur i poszedł na dworzec, wywiedzieć się, czy w jakiś sposób nie da się przemknąć do Bobrujska. Pociągi nie odchodziły wcale. Co robić? Na fontance trwała gęsta strzelanina z karabinów i kulomiotów. W tych warunkach nie mógł zaryzykować pójść do pani Kulman, by zasięgnąć jej opinii. Stał przed dworcem i namyślał się, gdy z hałasem zajechało auto ciężarowe pełne wielkich pak papieru. Za nim przybyło drugie i trzecie. Żołnierze z czerwonymi kokardami zaczęli szybko wyładowywać ich zawartość pod komendą wysokiego dryblasa, z rozwianym włosem, z ciężkim koltem u pasa.
Nagle Dryblas spostrzegł Domaszkę i ryknął.